Od poniedziałku do piątku poranna rozmowa dnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. Codziennie kwadrans po dziewiątej na 95 i 6 FM.
Rozmowa dnia, a dzisiaj naszym i Państwa gościem Helena Chatka, członek Zarządu Krajowego Partii Porozumienie. Dzień dobry.
Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
Nie zabraknie oczywiście w naszej rozmowie jak zwykle tematów bardziej lokalnych, ale zacznijmy od sytuacji geopolitycznej. Nie cichną echa ustawy o IPN. Podczas jednego z paneli sobotniej konferencji bezpieczeństwa w Monachium szef polskiego rządu został zapytany przez dziennikarza New York Times o nowelizację ustawy o IPN. Odpowiedź pana premiera jest mocno krytykowana przez stronę izraelską. W odpowiedzi Mateusz Morawiecki podkreślił, że jest to niezmiernie ważne, aby zrozumieć, że oczywiście nie będzie to karane, nie będzie to postrzegane jako działalność przestępcza, jeśli ktoś powie, że byli polscy zbrodniarze, tak jak byli żydowscy zbrodniarze, tak jak byli rosyjscy zbrodniarze czy ukraińscy, nie tylko niemieccy, dodał premier, zacytowałem dokładnie, co ma duże znaczenie w całej sprawie. No, widać, że sytuacja jest bardzo gęsta wokół ustawy o IPN. Wiemy także o rozmowie telefonicznej premiera Izraela z premierem polskim. Skąd taka nerwowość wokół całej sytuacji?
Bardzo trudno nam zrozumieć, dlaczego strona izraelska, Żydzi tak bardzo emocjonalnie reagują na zmianę ustawy o IPN-ie. Oczywiście można powiedzieć, że w złym momencie parlamentarzyści zmieniali tą ustawę, ale literalne czytanie zmian do tej ustawy nie może być powodem takich ostrych, emocjonalnych reakcji. Zresztą ta reakcja na wypowiedź pana premiera, który na pewno nie miał intencji, żeby być zrozumianym jako osoba, która jest zaognia ten konflikt, wskazuje, że mamy do czynienia z nadmiernie emocjonalnymi reakcjami strony izraelskiej. Ostatnio też prezydent wypowiedział się. Nie ma żadnych argumentów, żeby były takie reakcje. My stoimy na stanowisku, że prawda historyczna powinna być ujawniana, że trzeba reagować na kłamstwa, a one pojawiały się. Zresztą nawet strona niemiecka nas popiera w tym eksponowaniu, kto był zbrodniarzem i to takim instytucjonalnym, jeżeli chodzi o obozy śmierci.
Mówią wprost, kto był winny, tak?
Ale, oczywiście.
No dobrze, ale co się stało z naszą historią, że musimy ją na nowo wszystkim przypominać, tłumaczyć?
Bo być może byli tacy, którym zależało na tym, żeby prawdę przykryć manipulacją słowną. Przypominam te słynne polskie obozy śmierci. I dobrze się dzieje, że walczymy o dobre imię Polski. Trzeba o to dobre imię Polski walczyć w świecie. Trzeba walczyć o prawdę, bo inaczej kłamstwo zwycięży.
Dobrze, ale są tacy, którzy mówią, trzeba walczyć o prawdę, tylko trzeba to zrobić dyplomatycznie i bardzo sprawnym być dyplomatycznie. Nie zabrakło tutaj może trochę wrażliwości, może trochę sprytu dyplomatycznego, pani zdaniem?
Sądzę, że moment był niedobry, o czym mówiłam wcześniej, ale też stykamy się z ogromnymi emocjami, dla nas niespodziewanymi ze strony Żydów, tych, którzy przeżyli. Ja przeżyłam szok, oglądając program w TVN-ie, gdzie trzy osoby opiniotwórcze, artyści, którzy przeżyli Holokaust, w czasie wywiadu wyeksponowali, że mają większą pretensję do Polski jak do Niemców. To się okazało, że przez te lata coś w pamięci tych, którzy przeżyli straszną tragedię, się wydarzyło. A proszę pamiętać, że jeszcze młode pokolenie jest, które powinno znać prawdę. Także dla nas najważniejsze jest, abyśmy szukali sojuszników do tego, żeby prawda była w świecie pokazywana. I teraz po prostu ten problem komunikacyjny, związany też chyba z niedobrym tłumaczeniem, należy poprawić. I to jest podstawowe zadanie.
Tu chodzi o złe tłumaczenie słów?
Mam wrażenie, że tak. Mam wrażenie, że wypowiedź pana premiera między innymi dlatego wywołała taką reakcję, bo jak tłumaczymy z angielskiego na polskie, to można niektóre słowa tłumaczyć ostrzej, jak one były podawane na przykład przez dziennikarzy. A tutaj sami politycy poprzez Twittera, poprzez Facebooka wypowiadają się. No i mamy emocje coraz większe.
Czy potrzeba nam czasu na rozładowanie tych emocji, czy tutaj, no właśnie, bo do kompromisu wydaje się jest daleko.
Tak, ale to jest najważniejsze. Musimy szukać mocnych sojuszników, naszych adwokatów, którzy będą tłumaczyli prawdę. I cała energia nasza powinna pójść w tym kierunku, żeby ten konflikt, który ma właściwie taki międzynarodowy charakter, rozładować. To jest problem komunikacyjny.
Problem z młodymi lekarzami został rozładowany. Zmieniam teraz temat. Jest porozumienie między lekarzami, rezydentami a ministrem zdrowia. Pamiętamy, 6% PKB na zdrowie w ciągu najbliższych 6 lat, czyli o rok szybciej niż wcześniej planował to rząd. I tu jest ten kompromis. To załatwi to sprawę młodych lekarzy czy braku personelu w szpitalach opieki?
To znaczy, to jest kompromis, który właściwie był do przewidzenia. Ja gratuluję panu ministrowi i rezydentom, że doszło do tego porozumienia. Przypomnę, że też rezydenci dostali większe obietnice większego wynagrodzenia od 1 lipca. Że zwiększy się wynagrodzenie lekarzy specjalistów.
Może chętniej będą zgadzać się na pracę więcej niż 48 godzin tygodniowo. To takie było założenie, ale życie pokazuje, że niekoniecznie, nie we wszystkich placówkach.
Ale się nie da tak od razu wycofać z tej klauzuli, dlatego że mamy za mało lekarzy czy personelu medycznego. I cieszy mnie obietnica pana ministra, który obiecał, że znacząco zwiększy się liczba miejsc na studiach dla przyszłych lekarzy, ale też dla pielęgniarek, dla rehabilitantów. I istotne jest to, że pan minister zadeklarował, że zmniejszy się biurokracja. To te słynne sekretarki medyczne, które mają odciążyć lekarzy z takich biurokratycznych czynności. Ale to wszystko to jest poprawianie systemu. Tak naprawdę trzymam kciuki, żeby panu ministrowi udało się zrealizować deklarację informatyzacji w systemie ochrony zdrowia, bo to jest, tam są rezerwy, żeby mu się udało też zracjonalizować całą organizację ochrony zdrowia. Myślę, że do systemu trzeba wpuścić fachowców, a lekarzy, którzy w tej chwili są menadżerami w różnych miejscach, przesunąć do leczenia.
Tylko, że fachowców nam ubywa, prawda? Brakuje ich. Myśli pani, że kierunek wschód to jest dobry kierunek? Nie wiem, kusić lekarzy z Ukrainy chociażby, bo wiemy, że nasi wyjeżdżają. Zatrzymać naszych to jest kolejne wyzwanie.
Ale też mamy takie sytuacje tu w Lubuskim, że nasi lekarze na kilka godzin wyjeżdżają za granicę z Niemcami. Tam leczą po cenach niemieckich, też Polaków. A potem sobie wracają do Polski i śpią we własnych domach, dorabiają sobie w ten sposób. Generalnie sądzę, że dobrym ruchem jest to, że pan minister napomknął rezydentom, że dostaną podwyżki, jak nie wyjadą za granicę. Bo proszę pamiętać, że studia medyczne, czy potem robienie specjalizacji, to jest finansowane z naszych pieniędzy. I pieniądze są oczywiście bardzo ważne. Są lekarze, którzy zarabiają nawet tak duże pieniądze, że ja chciałabym tyle mieć, ale równocześnie odbywa się to kosztem ich zdrowia, ich rodzin i sądzę, że inna organizacja w systemie ochrony zdrowia, a przede wszystkim zadbanie o to, żeby kadra średnia, pielęgniarki, rehabilitanci, ale też młodzi lekarze zechcieli zostać w Polsce, a to jest po pierwsze godziwy pieniądz, po drugie czas na wypoczynek, po trzecie dobre warunki do pracy w szpitalach czy w innych jednostkach. Także system wymaga takiego bardzo głębokich zmian, ale nie tak rewolucyjnych, jak planował minister Radziwiłł, bo ten chciał wrócić do systemu budżetowego, który się nie sprawdzi.
A na samym końcu, to może brzydko zabrzmi, jest tego całego łańcucha jest oczywiście pacjent. I głównym celem jest zmniejszenie kolejek do specjalistów. Jak daleko jesteśmy od tego celu, pani zdaniem?
Ciągle bardzo daleko gonimy króliczka, a króliczka dlatego gonimy, bo można poprzez kolejki też zarządzać kolejkami w sektorze prywatnym. Sektor prywatny w ochronie zdrowia rośnie, jest nieuregulowany. Być może nadchodzi czas na dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne.
Myśli pani, że Polacy przyjmą to do informacji spokojnie, że musimy się dodatkowo ubezpieczać?
Przede wszystkim
za politycy... Za chwilę pojawią się pytanie, po co nam ZUS?
Proszę pamiętać, że politycy nie chcą tego rozwiązania. U mnie...
Jest niepolityczne, tak?
Jest niepolityczne. Ja wielokrotnie o tym mówiłam, że wydając prywatne pieniądze, państwo polskie nie dba poprzez reguły, w jakich warunkach my się leczymy, a ten sektor rośnie, ale oczywiście to jest decyzja polityczna, musi być akceptacja Polaków. Zresztą wiele osób ma prywatne ubezpieczenie i płacą ludzie swoje.
Wiele osób na takie prywatne ubezpieczenie nie stać, tak?
Mają prawo wtedy do leczenia w sektorze publicznym, na wysokim poziomie. Proszę pamiętać, że ten, kto przejdzie do sektora prywatnego, w tym momencie zwalnia miejsce w sektorze publicznym.
Kiedy pani już słyszała o sytuacji ze szczepionkami w naszym województwie, to co pani sobie pomyślała? Sprawą zajęła się prokuratura.
Byłam oburzona, a uważam, że w stosunku do winnych powinny być wyciągnięte surowe konsekwencje, szczególnie, że lobby szczepionkowe na pewno wykorzysta to, aby zachęcać ludzi do nieszczepienia się.
Mhm. Jak można to naprawić? Odzyskać zaufanie mieszkańców?
Przede wszystkim ukarać winnych tego niedbalstwa, może złej woli, a może jeszcze jakieś te osoby miały inne powody.
Przypomnijmy, szczepionki przechowywane były w nieodpowiedniej temperaturze i powinny być
zutylizowane. Powinny być wyrzucone. A po drugie należy nieustająco przypominać ludziom, że szczepienia to jest nasz nie tylko obowiązek, ale przede wszystkim ratujemy swoje i naszych dzieci życie. I naprawdę trzeba przeprosić te osoby, które zostały zaszczepione tymi szczepionkami, które nie spełniały standardów, bo ja zakładam, że one nie były szkodliwe, tylko nie spełniały standardów. I zadbać o to, żeby ludzie odzyskali zaufanie do szczepionek, bo każdy taki moment powoduje, że tracimy zaufanie.
Na koniec o kwestie polityczne zapytam, trochę lokalne. Wybory samorządowe, można powiedzieć, za pasem w takim kalendarzu politycznym. Platforma Obywatelska i Nowoczesna jednoczą siły. A co z partią Porozumienie? Jednoczy siły z Prawem i Sprawiedliwością?
Oczywiście my zawsze wspólnie pracujemy, chociaż czasami nasze poglądy się uzupełniają. Przygotowujemy się do wyborów samorządowych. Dla mojej partii Porozumienie, wybory samorządowe są bardzo, bardzo ważne. I przygotowujemy się do kształtowania...
To będzie test nowych struktur, tak, partii? Po części.
Też, ale też mamy wielu sojuszników, którzy nie są w naszej partii, a nam sprzyjają, mają podobne poglądy. No testem będzie też współpraca z PiS-em, a przy kształtowaniu list do sejmiku. Jestem przekonana, że interes województwa lubuskiego będzie dla nas najważniejszy.
To zabrzmiało trochę, przepraszam, jak domaganie się wysokich pozycji na listach.
Nie możemy się domagać, bo wtedy nie ma negocjacji, ale myślę, że to będzie dla nas oczywiste, że będziemy chcieli przejąć władzę w województwie lubuskim i pewne sprawy, które wymagają uporządkowania czy realizacji pewnych priorytetów razem zrealizujemy, bo wierzymy, że wspólnie wygramy te wybory.
Wszyscy się szykują jednak, wszystkie partie mocno do tych wyborów. Tak jak już mówiłem, Platforma Obywatelska i Nowoczesna jednoczy siły, to będzie groźne siła?
No niewątpliwie dlatego, że Platforma razem z PSL-em i z SLD od dawna rządzi województwem lubuskim i będzie chciała zrobić wszystko, co tylko możliwe, żeby tą władzę zachować, ale my będziemy mieli na pewno pomysły, które będą interesujące dla mieszkańców.
Ale to będą wspólne listy do gmin, czy tylko myślicie o sejmiku, czy jeszcze za wcześnie mówić o takich konkretach?
Znaczy, już wiadomo, że będą wspólne listy do sejmików z PiS-em, a jeżeli chodzi o inne szczeble samorządów, to mamy większą swobodę.
Czyli tutaj jeszcze rozmowy trwają, tak?
Tak, trwają. Szukamy sojuszników, którzy mają podobne poglądy, dlatego że interesują nas gminy, powiaty. Chcemy mieć swoich wójtów, burmistrzów. Bardzo wielu ciekawych ludzi mamy. Którzy podobnie myślą jak my.
A swoją rolę w wyborach samorządowych, jak pani widzi?
Na pewno będę wspierała wszystkie rozsądne osoby, które...
Ale jako kandydatka również?
To jest przedwczesne, także, ale na pewno deklaruję, że nie będę pasywna, będę wspierała ciekawych ludzi.
Mhm. Ale nie deklaruje pani startu w wyborach?
Jak
jeszcze
nadejdzie taki moment, to powiem, jaka jest moja decyzja, ale na razie mogę powiedzieć, że wybieram sobie osoby, które będę wspierała i będę mówiła, to jest świetny kandydat, on ma świetny program.
Więc do tematu powrócimy. Helena Chatka, członek Zarządu Krajowego Partii Porozumienie, gościła w Radiu Gorzów. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.
Od poniedziałku do piątku poranna rozmowa dnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. Codziennie kwadrans po dziewiątej na 95,6 FM.